Błażej Torański. Knebel. Cenzura w PRL-u.
Rozmowa z Januszem Rolickim, dziennikarzem, byłym naczelnym trybuny.
Do czego reżimowi komunistycznemu w Polsce była potrzebna cenzura?
Lenin uważał, że była niezbędna. W Związku Sowieckim została wprowadzona tuż po rewolucji październikowej, ponieważ komuniści uważali, że słowo obala trony. Byli przewrażliwieni na punkcie roli słowa drukowanego. Panicznie bali się słowa wypuszczonego spod kontroli. Stąd we wszystkich krajach komunistycznych cenzura była jedną z pierwszych instytucji powoływanych do życia, a w Polsce zlikwidowano ją bardzo późno, dopiero w kwietniu 1990 roku, za rządu Tadeusza Mazowieckiego. Ten pierwszy solidarnościowy rząd także bał się puszczenia wolnego słowa na żywioł i uczynił to dopiero po 8 miesiącach od zaprzysiężenia.
Po co jednak władzy cenzura, skoro od 1949 roku niemal cała prasa należała do PZPR, a selekcja do zawodu była ostra i starannie przemyślana? Dziennikarz musiał być dyspozycyjny sam z siebie.
Kiedy zaczynałem pracować jako dziennikarz w 1960 roku, 15 lat od powstania PRL, żadnej szczególnej selekcji nie przechodziłem. Na praktykę redakcyjną w polityce przyjęli mnie z ulicy. Po niej dostałem ryczałt, potem napisałem reportaż Janek, podaj wapno.
Mówmy o systemie organizacji mediów. Redaktor naczelny polityki mianowany był przez pierwszego sekretarza KCPZPR.
Owszem, bo to stanowisko było w kluczu partyjnym. Polityka powstała w opozycji do Po Prostu i na początku wśród redaktorów miała 7 członków KC. Rakowski od razu został zastępcą redaktora naczelnego.
Redaktorzy naczelni, nie tylko Rakowski, często zasiadali we władzach partii. Do końca lat 50. redaktor naczelny Życia Warszawy był zastępcą członka KCPZPR.
Miał poczucie, że jest ważny, że chodzi na posiedzenia KC. Tych posiedzeń przez 4 lata między zjazdami było jednak niewiele.
Jednak PZPR decydowała o mianowaniu redaktorów od sekretarza redakcji do naczelnego.
Oczywiście. W prasie centralnej zależało to od wydziałów prasy albo propagandy KC.
Zagierka 75% naczelnych i 45% zwykłych dziennikarzy należało do PZPR.
Wtedy do partii należało 3,5 miliona Polaków. Mniej więcej 13% społeczeństwa. PZPR była partią masową.
Przy zatrudnianiu w dziennikarstwie szczere oddanie partii było ważniejsze od talentu, znajomości języków, kwalifikacji.
Mogę panu powiedzieć, że ja do partii wstąpiłem właśnie w kulturze w roku 1970. Wilhelmiemu brakowało w redakcji członków partii i zaczął kiedyś namawiać Maćka Wierzyńskiego do wstąpienia do PZPR, ale on powiedział, że się nie zapisze. Wtedy naczelny zapytał mnie, na co odparłem, że wstąpię do PZPR, jeśli Maciek się zapisze. I wydawało mi się, że wpadłem na sposób, dzięki któremu tego uniknę. Maciek się jednak zapisał. Wtedy Wilhelmi mówi, no jak, słowo się rzekło, kobyłka u płotu. To było dosyć zabawne, bo w takiej aurze się odbywało.
Obraca pan to w żart, ale pan był synem oficera Armii Krajowej z Wilna.
Praktycznie ojca nie znałem, gdyż po wybuchu wojny szybko dołączył do konspiracji. Zdradzili go Litwini, pobili i miał do wyboru albo zesłanie na Sybir, albo armia Berlinga. Wybrał tę drugą, a matka przeniosła się ze mną do Warszawy i zginęła w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Jeden z wujów też zginął, dwóch innych Sowieci zamordowali w Katyniu. Ciotka była w Oświęcimiu, jej mąż był szefem wywiadu Akowskiego na Ukrainie. Potem zginął w Mauthausen. W ówczesnych kategoriach moja rodzina była bardzo reakcyjna.
Kolejny odcinek książki Knebel. Cenzura w PRL-u. Czytali autor Błażej Torański i Konrad Michalak.